NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Cześć wszystkim, to już 46. Pick Six, w którym będziemy podsumowywać najważniejsze wydarzenia, które wydarzyły się w lidze NFL. Wiemy już też, że pierwszym zwycięzcą sezonu regularnego NFL jest ekipa Dallas Cowboys, która po 13 tygodniu zameldowała się już w playoffach. A wszystkie wydarzenia będę miał przyjemność skomentować z Łukaszem Dudką. Cześć Łukasz.
Witam, cześć Karol.
Pierwsze wydarzenie tygodnia to spektakularny występ Colina Kaepernicka, tak? To, co tam się działo, w ogóle te spotkanie San Francisco 49ers z twoimi Chicago Bears przejdzie pewnie do historii, bo nieporadność quarterbacków była ogromna. Pierwsze celne podanie do receivera tak. Dopiero w drugiej połowie, więc coś niesamowitego. A sam Colin, o którym zacząłem mówić, w tym spotkaniu tylko 4 zdobyte yardy, 1 na 5 celnych podań, 0 touchdownów, 0 interception, no i passer rating 39,6. Colin ogłosił też, że tym spektakularnym występem oficjalnie kończy karierę w San Francisco 49ers. I to kończy też pewną epokę Chipa Kelly'ego, bo moim zdaniem jego filozofia widać już w tym sezonie już po raz kolejny, bo Eagles podobnie no nie wypaliła na ligę NFL. Jak, Łukasz, mógłbyś podsumować zarówno występ Colina Kaepernicka, jak też pozycję Chipa Kelly'ego w NFL, bo coraz głośniej się o tym mówi, że może lepiej, gdyby wrócił do ligi akademickiej i tak jak Saban w Alabamie stał się tam legendą, bo Chip miał wyniki w NCAA.
No w Oregonie rzeczywiście Chip Kelly rządził i to było tylko kwestią czasu, kiedy spróbuje swoich sił w NFL. Nie każdy trener nadaje się do NFL i to było widać doskonale na przykładzie Nicka Sabana, który w National Football League poległ niemiłosiernie. To spotkanie, od którego zacząłeś, San Francisco 49ers, Chicago Bears, to no, starcie gigantów tegorocznych NFL. Tam bardzo nie pomogła pogoda, bo no, były bardzo mocne opady śniegu, które utrudniały widoczność przede wszystkim. I wydaje mi się, że obie drużyny podeszły do tego spotkania z game planem, który był mocno nastawiony na grę po ziemi. Stąd no, bardzo często wykorzystywany Jordan Howard, który zagrał świetny mecz z jednej strony, i Carlos Hayes drugi, ale rzeczywiście tak powiedziałeś, żaden quarterback nie miał celnego podania w ciągu pierwszej kwarty. I tak naprawdę niewiele by się działo, gdyby nie taka heroiczna akcja w ostatnich dwóch minutach pierwszej połowy meczu, kiedy to nagle Chicago Bears ożyli i udowodnili, że jednak przy takim śniegu można podawać piłkę. Z Kaepernickiem no, jest kolosalna zagadka. Tak jak zastanawialiśmy się, co będzie z nim przed tym sezonem. Pamiętasz, nam bardzo długo mówiło się o tym, że on nie będzie grał w ogóle w San Francisco 49ers. Tak teraz nie wiemy, co się będzie działo z nim po sezonie, no bo jeżeli nie podpisze kontraktu, trafi na pewno na rynek wolnych agentów, na pewno będą na niego chętni, co do tego nie mam wątpliwości, bo już wielokrotnie mówiliśmy o tym, że w NFL nie ma wystarczająco dużej ilości rozgrywających, żeby obsadzić wszystkie 31 drużynek, więc chętnych na Kaepernicka na pewno będzie wielu. Takich, które będą chcieli mu zapłacić okolice 10 milionów dolarów. A co do Chipa Kelly, myślę, że zostanie w San Francisco. Pytanie, na jak długo? Wydaje mi się, że przynajmniej jeden sezon ma jeszcze zagwarantowany. Co będzie dalej? To zależy od cierpliwości włodarzy Ninersów, ale trudno mi się z tobą nie zgodzić, Karol. Wydaje mi się, że najlepiej dla Chipa Kelly'ego byłoby, gdyby Chip Kelly wrócił do NCAA i zbudował od podstaw jakąś potęgę na miarę Oregonu, czy w tej chwili Alabama.
No właśnie, on napędza cały czas tą grę. Wydaje mi się, że z nowym quarterbackiem, bo o tym też się mówi, chociażby nawet przewija się gdzieś te nazwisko, chyba najgorętsze na rynku wolnych agentów w przyszłym sezonie, czyli Tonego Romo. Gdyby quarterback takiej klasy, albo gdyby nawet młodzian z NCAA znowu wszedł w buty quarterbacka 49ers i Chip Kelly próbowałby cały czas przyspieszać tę grę coraz szybciej. No kurczę, no to nie jest ta filozofia, która się sprawdza w lidze NFL. No może Tennessee Titans są przykładem, że można jednak z Mariotą i z odpowiednim korpusem biegaczy w ten sposób grać, ale to też jest pochodna wielu względów.
Tak? W mojej opinii problem Chipa Kelly'ego to nie jest problem X's and O's, tylko to jest problem jego osobowości. W NCAA on sprawdzał się doskonale, bo każdy trener college football jest absolutnym pełnowładcą. Od niego zależy wszystko i jemu podporządkowani są wszyscy. On podejmuje decyzje personalne dotyczące naboru nowych zawodników. On jest odpowiedzialny za rekrutację, za przeprowadzenie treningów i nikt nie jest w stanie w żaden sposób mu się postawić. Nawet często ten athletic director, który teoretycznie jest tym bezpośrednim jego zwierzchnikiem, boi się mu przeciwstawić, szczególnie jeżeli taki trener przynosi dobre rezultaty. W NFL jest całkiem inaczej. W NFL trener musi zarządzać masą ludzi, którzy mają niesamowicie rozdmuchane ego, począwszy od właściciela drużyny, przez menedżera generalnego, który jest jego bezpośrednim zwierzchnikiem, kończywszy na grupie zawodników, którzy zarabiają kolosalne pieniądze, które mają status gwiazdy i którymi nie jest tak łatwo pomiatać, jak pomiata się 20-latkami, którzy grają w NCAA. I tutaj, według mnie, przede wszystkim nie sprawdza się Chip Kelly jako ktoś, kto potrafi pracować z ludźmi.
Już mam kontrargument do tego twojego wniosku. Przecież mieliśmy Harbaugh w San Francisco 49ers, który właśnie rządził twardo ręką. I to zupełnie tak się nie sprawdziło, nie? I zawodnicy się zbuntowali, pokazali, że chcą innego trenera, nie? Że i Harbaugh przeszedł do ligi NCAA i od razu jest tego efekt, nie? 49ers to jest struktura.
To jest argument potwierdzający tą moją tezę, że jeżeli chcesz rządzić i chcesz, żeby wszystko było tak, jak tego chcesz, to albo nazywasz się Bill Belichick, albo musisz trenować w NCAA. Nie ma innego wyjścia.
No albo ta drużyna jest toksyczna.
Miał rezultaty, ale szybko San Francisco wyleciał przecież po kilku rewelacyjnych sezonach. Dokładnie. Chip też nie pociągnie długo na NFL.
No mówię, albo ta drużyna 49ers jest tak toksyczna, że nawet Super Bowl, że nawet wygrane spotkania i autorytet trenera nic nie da po prostu. Część zawodników musi chyba tą drużynę opuścić i wtedy można próbować coś na nowo.
Co do tego też nie mam wątpliwości. No, omawialiśmy to przed tym sezonem. W ciągu ostatnich kilku lat ile przedwczesnych przejść na emeryturę mieliśmy w San Francisco 49ers? To ekipa, która jest na kolosalnym zakręcie od wielu, wielu lat. Tam jest problem z właścicielami. Ten młody Jet York, nie wiem, czy do końca odnajduje się w NFL, ale wydawało mi się, że pod wodzą Harbaugh, no przecież kilka kolejnych meczy w NFC Championship Game, gra w Super Bowl, przecież to powinno budować drużynę, to powinno sprawiać, że zawodnicy chcą tam grać. W tej chwili nowoczesny stadion, nowiutkie zaplecze, świetne miejsce do grania. San Francisco to jedno z lepszych, fajniejszych miejsc w Stanach Zjednoczonych, więc ludzie powinni chcieć tam grać. Jest to organizacja przecież z serią wielu dekad okraszonych wieloma sukcesami. Tymczasem w San Francisco mamy kryzys no chyba trudniejszy do przezwyciężenia niż w wielu innych drużynach w NFL.
Dokładnie. Chociaż kolejną drużyną, która ma przyszłość przed sobą w bardzo czarnych barwach, to Los Angeles Rams i paradoksalnie po informacji, która powinna napędzić organizację, a chyba tak być nie może. Jeff Fisher podpisał nową umowę z Rams. Jeff Fisher, który mobilizował swoich zawodników w tym tygodniu przed spotkaniem z Patriots na Danny Woodheada, który w tym sezonie w NFL w ogóle nie gra, bo jest kontuzjowany, a kontuzjowany był w barwach San Diego Chargers i już tam też gra kilka dobrych sezonów, więc takiego trenera podpisano na dłuższy okres czasu. Ja wiem, oglądałem Hard Knocks, może w Los Angeles są solidne stawy, a Fisher lubi po godzinach, po spotkaniach wyjechać sobie gdzieś na ryby. Może właściciel Rams jeździ razem z nim, no ale jest to z ogromną szkodą dla drużyny. On mówi, że Keenum to jest świetny quarterback, że Tavon Austin to jest jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy, skrzydłowy ligi, no i ten gościu zostaje dalej z drużyną na kolejne lata. Jak fatalna jest ta informacja dla Rams?
Jeff Fisher, z jednej strony jest to trener, który jest w tej chwili najdłużej w NFL. On, zanim przeszedł do Los Angeles Rams, wcześniej do St. Louis Rams, był najdłużej pracującym trenerem w jednej drużynie. On przecież w Tennessee Titans, wcześniej Houston Oilers pracował przez no ładnych kilkanaście lat, ale jest tak naprawdę co najwyżej średnim trenerem. On, brakuje mu w tej chwili dwóch porażek do tego, żeby zostać trenerem, który ma na swoim koncie najwięcej przegranych meczów w historii ligi NFL. I żeby osiągnąć taki status, musisz po pierwsze długo utrzymać się w lidze, A po drugie, no nie możesz być dobrym trenerem, jeżeli z sezonu na sezon przegrywasz 7, 8, 9 meczy. Wiesz, co jest najciekawsze w tej historii z Fischerem? To przedłużenie kontraktu nastąpiło przed rozpoczęciem tego sezonu. O tym w tej chwili już wiedzą wszyscy. To nie jest tak, że Fischer nagle tydzień temu podpisał nowy kontrakt z St. Louis Rams. Ta decyzja zapadła dużo wcześniej. Kontrakt został podpisany przed rozpoczęciem tegorocznych rozgrywek, natomiast dopiero teraz, nie wiadomo dlaczego, ta decyzja została ogłoszona. Moment nie jest najlepszy, bo Fischer popełnił kilka wpadek. Powiedziałeś o Danny Woodheadzie, o którym wspomniał jako running backu Patriots, ale no, zachęcam wszystkich do poszukania YouTube'a i znalezienia filmiku z ostatniego meczu Los Angeles Rams, w którym Jeff Fischer zgubił czerwoną flagę do kwestionowania decyzji sędziowskiej. Tą czerwoną challenge flag, której nie mógł nigdzie znaleźć. Wpadka za wpadką i Jeff Fischer autentycznie, no, w mojej opinii, nie jest trenerem, który gwarantuje jakąkolwiek przyszłość. Jeżeli chcesz mieć ekipę, która będzie z roku na rok na poziomie 8 zwycięstw i 8 porażek, Fischer to jest twój człowiek na właściwym miejscu. Jeżeli chcesz walczyć o najwyższe trofea, no to proponuję zaryzykować i oddać stare drużyny w jakieś inne ręce.
No właśnie, dla mnie to, wiesz, te informacje dyskwalifikują jako trenera. No kurczę, jesteś z tą drużyną ileś lat, jesteś w tej lidze, tak jak mówisz, ileś lat, znasz tą drużynę od podszewki, znasz ligę od podszewki, a kurczę, takie błędy, tak jakby w ogóle żył w innej rzeczywistości. No, Danny Woodhead to nie jest może Seth Roberts, trzeci receiver ligi, trzeci receiver Oakland Raiders, nie? To jest postać, która jest znaczącą osobowością tej ligi, wiele sezonów i to bardzo dobrych sezonów w San Diego Chargers też już zagrał. A teraz, no wiesz, takie błędy, mi to przypomina sytuację Benika Hasiego z Legii Warszawa, który szykował swoją drużynę na mecz z Jagiellonią Białystok, no i powiedział, żeby uważali na Frankowskiego. Tylko z tym przykładem, że on kazał uważać na Tomasza Frankowskiego, który już dawno zakończył karierę, a gra teraz w drużynie Jagiellonii Przemysław Frankowski. Fakt, zawodnicy o tym samym nazwisku, ale na zupełnie innych pozycjach i wiesz, no kurczę, takie przygotowanie. Benny Hassi już jest na aucie, a Fischer dostał nowy kontrakt.
Chociaż, co ciekawe, to jest przedłużenie tego kontraktu o 2 lata. Wcale nie jest powiedziane, że Fischer zachowa swoją posadę. Nie takie rzeczy NFL już widziało. Może się okazać, że Fischer jednak wyleci z Los Angeles na zakończenie tego sezonu. Naprawdę bardzo wiele będzie zależało od postawy drużyny w ostatnich czterech kolejkach. Nie jest pewna przyszłość także Lesa Sneeda, menedżera generalnego Los Angeles Rams. Jeżeli Fischer poleci, prawdopodobnie razem z nim poleci Sneed. Z drugiej strony Stan Kroenke, który jest właścicielem Rams, to właściciel, który jest nastawiony przede wszystkim na zysk. Dla niego najważniejsze jest to, żeby drużyna przynosiła zyski, żeby ten bilans zysków i strat był w kolorze zielonym, a nie czerwonym w ciągu roku. Natomiast to, ile meczy drużyna wygrała i jak daleko zaszła w playoffach, wydaje się, że dla niego jest taką drugorzędną wartością.
Okej, no to jeszcze krótko podsumujemy chyba jedno z większych wydarzeń w tym tygodniu. Dla mnie wręcz informacja szokująca, do tej pory nie mogę się jeszcze z tego otrząsnąć. Drew Brees grał spotkanie na swoim obiekcie z Detroit Lions, a nie zdobył żadnego przyłożenia podaniowego. Fakt, 326 yardów, piłkę dostarczył swoim zawodnikom, no ale mecz bez żadnego przyłożenia. Lions zatrzymali Saints na 13 punktach. Rozumiesz to? Wiesz o co chodzi? Bo to jest po prostu niepojęte, jak Lions zagrali fantastyczny mecz w defensywie.
Myślę, że cała seria właśnie interceptions Drew Breesa.
3 interception i 1 sack jeszcze.
Spodziewaliśmy się, że to będzie mecz z dużą ilością punktów, bo teoretycznie ani jedna, ani druga drużyna nie potrafi dobrze grać w defensywie. No ale trzeba jednak tą tezę zweryfikować. Nie da się tak tego typu popatrzeć na wszystkie drużyny, bo Lions, którzy przyzwyczaili nas do tego, że im dalej w las, im bliżej końca sezonu, tym oni grają gorzej i częściej strzelają sobie w stopę, nagle no, potrafią grać. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że ten mecz z Nowym Orleanem, który zbliżył się nagle do tej grupy drużyn, które mogłyby walczyć o dziką kartę, będzie trudny przeciwnikiem i może kosztować Detroit Lions porażkę. Tymczasem Lions wydaje w bardzo przekonujący sposób. Rzeczywiście trzeba zmienić styl postrzegania tej drużyny. bo bez Megatrona jednak Lwy są w stanie rywalizować z najlepszymi.
Golden Tate 140 yardów.
Właśnie, Golden Tate się obudził.
A nie było Mervina Jonesa, czyli wiesz, to druga gwiazda na pozycji skrzydłowego. Jeżeli Tate się obudził, a Jones wróci do formy, no jest groźnie. Ebron na tight endzie też całkiem fajnie gra. Riddick cały czas, wiesz, taki tak. Quarterback w stylu Woodheada cały czas się sprawdza.
Antoine Boldin, jeden z bardziej doświadczonych wide receiverów w lidze, świetny slot receiver.
Który był blisko zakończenia kariery przed sezonem, bo było tak, zagrożenie, że go nikt nie podpisze.
No i okazuje się, ale to widzisz, to są ciągle nazwiska ofensywne. O tym, że Lions ze Staffordem będą zdobywali punkty, było wiadomo zawsze. Jest wiadomo, zawsze. Natomiast problemem miała być ich defensywa. Tymczasem ta defensywa potrafiła w Nowym Orleanie zatrzymać świętych na 13 punktach. No, tego nie mogliśmy przewidzieć, naprawdę. Jest to jedno z większych zaskoczeń minionej kolejki i no, ja osobiście się cieszę. Wolę, żeby NFC North wygrali Detroit Lions niż Green Bay Packers. Po cichu, bardzo po cichu. Kibicuję Lwom.
Okej, no to jak już zacząłeś nawijać o tym, kto może rządzić w przyszłych kolejkach w NFL, to czas przejść do zapowiedzi, bo spotkań jest naprawdę mnóstwo. Nikt nie pauzuje w tej kolejce, więc każdy z kibiców NFL może ściskać kciuki za swoją drużynę. Zaczynamy od wielkiego uderzenia i spotkania Oakland Raiders z Kansas City Chiefs. Spotkanie, na które no ja już zacieram ręce od dłuższego czasu. Co prawda mecz w ostatnim tygodniu z Buffalo Bills trochę sprawił, że moje nerwy zostały zszarpane, ale to już się przyzwyczaiłem, że Raiders, tacie co, najpierw muszą trochę wkurzyć nas jako kibiców, a później potrafić się cieszyć. Raiders naprawdę są w formie, Kansas City Chiefs też są w mega formie i to spotkanie chyba zapowiada się od razu na jedno z najciekawszych, jeżeli nie najciekawsze spotkanie weekendu.
Tak, Raiders są w gazie. Chiefs wygrali, co ciekawe, na obiekcie Oakland Raiders, więc mają tą przewagę psychologiczną. Z drugiej strony Raiders rzeczywiście są rozpętleni i tak jak mówisz, to będzie... No chyba najfajniejsze spotkanie tego tygodnia. Dla obu drużyn ten mecz ma kolosalne implikacje, bo Chiefs walczą o wildcard, Chiefs walczą ciągle, bo jeżeli wygrają ten mecz, to ciągle będą mieli szansę na to, żeby nawet wygrać dywizję. Z drugiej strony Oakland Raiders idą w tej chwili web z New England Patriots, więc jeżeli udałoby im się powygrywać wszystkie mecze do końca sezonu, mogliby liczyć na to, że zamiast podróży na Foxborough, New England Patriots musieliby przyjechać do nich, a w playoffach będzie to miało kolosalne znaczenie. Na trzy terenie będą odbywały się spotkania. Zresztą marzą mi się dwie rzeczy w tym roku. Przede wszystkim powtórka finału AFC między Oakland i New England. Pamiętamy wszyscy Tuck Rule, tą słynną, kontrowersyjną sytuację, która no, w zasadzie rozpoczęła tą wielką karierę Toma Brady. To fumble, które zostało no, potraktowane jako incomplete pass w wykonaniu Toma Brady. No i później fajnie było zobaczyć Oakland Raiders i Dallas Cowboys w Super Bowl, więc po cichu będę kibicował tutaj ekipie z roku.
Kolejne spotkanie to śnieżny mecz w Buffalo Bills, tak przynajmniej jest zapowiadany. Pittsburgh Steelers będą grać z Buffalo Bills. Chyba tutaj trzeba spodziewać się zwycięstwa Steelers, ale tak jak te śnieżne mecze już pokazały w Chicago, może wszystko tutaj się zdarzyć. Jak ty to widzisz?
Też typuję na zwycięstwo ekipy z Pittsburgha. Steelers muszą się obudzić w końcu. I jeżeli chcą o cokolwiek jeszcze rywalizować w tym sezonie, wydaje mi się, że Buffalo oddalają się od playoffów, chociaż na ich szczęście przegrali w tym tygodniu Miami Dolphins, więc no, ciągle w tej dywizji jakoś się tam utrzymują za New England Patriots. Mnie cieszy takie przebudzenie Ladariusa Greena w Pittsburghu. Wydaje mi się, że jak Ben Roethlisberger ma do dyspozycji kompetentnego tight enda, wtedy ta gra staje się bardziej poukładana. I z wszystkimi tymi fajerwerkami, jeszcze biorąc pod uwagę niepewny status LeSeana McCoya, który w ostatnim meczu o mały włos znowu nie doznał kontuzji, był w stanie wrócić na boisko, ale wszyscy znowu wstrzymywali oddech w Buffalo. No, wydaje mi się, że ekipa z Pittsburgha powinna być w stanie wygrać to spotkanie przy tak dużej ilości tych fajerwerków.
Dokładnie, no było naprawdę groźnie. Wydawało się, że LeSean McCoy będzie pauzować i to poważnie, a później okazało się, że on jeszcze zdążył wrócić w spotkaniu z Raiders. Na szczęście, bo nikomu nie życzymy kontuzji, a jest to jeden z najlepszych biegaczy ligi, zawodników ligi, więc mówię, dobrze, że jest z nami i będziemy mogli go dalej oglądać, ale no, on może zdecydować o tym, kto tutaj wygra. No, Buffalo Bills też Tak jak wspominałem, pierwszą połowę z Raiders mieli całkiem niezłą, prowadzili dosyć wyraźnie, więc kto wie, Pittsburgh Steelers mają czasami takie dni, w których ciężko wytłumaczyć racjonalnie to, jak grają. Zobaczymy. Kolejny mecz to Denver Broncos, Tennessee Titans. Ten mecz zapowiada się na deszczowy. Trevor Siemian pokazał, że nawet w dni słoneczne nie potrafi rzucać do swoich receiverów, do swoich tight endów. Ogrzej w wyniku Denver Broncos, obrońców tytułu, decyduje przede wszystkim defensywa. Myślisz, że Tennessee Titans mogą pokonać ekipę Denver Broncos?
Myślę, postraszyć, myślę, że tak, ale czy pokonać? Wątpię. Ta defensywa Denver Broncos troszeczkę się rozpływa w ostatnich tygodniach. Mówiliśmy już o tym tydzień temu. Z drugiej strony, no, Marcus Mariota zrobił z ataku Tennessee Titans naprawdę solidny korpus, więc no, Titans nie są wcale na straconej pozycji. Myślę, że będą w stanie przez jakiś czas dotrzymać kroku Denver Broncos, ale stawiam w ostatecznym rozrachunku na obrońców tytułu.
Philadelphia Eagles, Washington Redskins to następne spotkanie na obiekcie w Filadelfii. Wydaje się, że faworytem będą Redskins, ale wciąż ci Eagles mają takie swoje zakurzone wspomnienie z początku sezonu. Myślisz, że to wspomnienie uda się trochę odkurzyć i może w meczu derbowym zmobilizować na zwycięstwo? Jak widzisz przebieg tego meczu?
Nie daje im większych szans. Washington będzie bardzo potrzebował tego zwycięstwa. Po wpadce w tym tygodniu naprawdę nie daje większych szans ekipie z Filadelfii. Wyłaźnie szybko z worka, powtórzę to po raz kolejny, że te pierwsze zwycięstwa na otwarcie sezonu to była taka trochę fata Morgana. W tej chwili już zaczynają się odzywać krytycy Carsona Wentza, którzy zaczynają wytykać mu zły sposób rzucania piłki, już przewidywalność, to, że no, ten sukces jego w pierwszych meczach no, był pochodną tego, że był nowym rozgrywającym, który no, świetnie zadebiutował, ale w tej chwili, kiedy jego grę już wszyscy zaczynają analizować, staje się coraz bardziej przewidywalny. Natomiast Washington Redskins to naprawdę solidna drużyna i wydaje mi się, że Redskins to lepsza ekipa niż wszyscy o nich myślimy, mając ciągle w pamięci ich poprzednie sezony, więc w konfrontacji z Filadelfią upatruję właśnie ich. Redskins, jako zdecydowany faworyt.
Kluczową też postacią tego meczu może być Jordan Reed, który w ostatnim meczu Redskins nie wystąpił. Jak wielką ma on rolę w ofensywie Redskins, widać było w ostatnim spotkaniu. Moim zdaniem on też tutaj może odegrać taki zdobyć te ostatnie 7 punktów, bądź coś poblokować. Wydaje ci się, że Reed zagra?
Wydaje mi się, że go nie będzie. Ta kontuzja ramienia jest dosyć poważna i ta absencja może potrwać odrobinę dłużej. Ale Redskins no, potrafią znajdywać, no, potrafią odkurzać innych zawodników. Pierre Garçon jest takim doskonałym przykładem. Zawodnik, któremu się coraz lepiej współpracuje w tej chwili z Kirkiem Cousinsem. Inny tight end, Vernon Davis, również zapomniany. Po kilku słabych sezonach w San Francisco, w tej chwili w Waszyngtonie również znajduje dla siebie całkiem fajne miejsce. I no, z Reedem czy bez, oczywiście, Reed na boisku to jest tak zwany difference maker. To jest zawodnik, który zdecydowanie przechyla szale w swoją stronę. Ale nawet bez niego na boisku Washington będzie, wydaje mi się, murowany faworytem tego spotkania.
Okej, okay, kolejny mecz to Arizona Cardinals, Miami Dolphins. Spotkanie, które śmiało można tytułować jako mecz Davida Johnsona kontra Jay Ajayi, który zawodnik, który biegać w tym meczu, przechyli szale zwycięstwa na korzyść swojej drużyny, twoim zdaniem. David Johnson?
A wydaje mi się, że sam David Johnson będzie miał trudno wygrać ten mecz. Skończyła się ta pasta 6 kolejnych zwycięstw Miami Dolphins.
Brutalnie.
Ta bańka pęknie na dobre właśnie w Arizonie, ale Arizona rozczarowuje nas przecież z tygodnia na tydzień. Jest to drużyna, która no, absolutnie nie spełnia pokładanych oczekiwań. I no, mimo tego, że gdybym miał porównywać Johnsona do RJ, to Johnson jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem, to Miami Dolphins wcale nie stoją na straconej pozycji i chyba delikatnie skłaniam się w stronę drużyny Adama Gatesa w tej konfrontacji.
Mimo wszystkich tych rozczarowań, drużyna Cardinals wciąż ma jedną z najlepszych, drugą najlepszą defensywę ligi. No nie wiem, moim zdaniem Ryan Tannehill, jeżeli będzie próbował rzucać, no to może spotkać się to z tak bolesną porażką, jak jak w meczu z Ravens, więc no nie wiem, dla mnie faworytem jest tutaj Cardinals i mogą to spotkanie tylko przegrać w swoich głowach, bo tak naprawdę no, znają, jak trzeba zatrzymać drużynę Dolphins, znają sposób i jest to prosty sposób zatrzymać Jay Ajayi i zmusić Tannehilla do rzutów i wtedy skończy się prosto wygrano, no ale to jest tylko Cardinals, tak? Mówiliśmy, że oni mogą znaleźć się w Super Bowl, prawdopodobnie nie znajdą się nawet w playoffach.
Dokładnie tak, Tannehill raczej sobie w tym meczu nie porzuca, Patrick Peterson już ostrzy sobie zęby na Landrego, chociaż Landry od kilku tygodni jest cieniem samego siebie sprzed kilku lat i ta piłka od Tannehilla, tak. No, w sumie ta niewielka produkcja wynikająca z gry w górę jest równorzędnie dystrybuowana między kilku zawodników. No, przeciwko grze po ziemi Cardinals będą na pewno łatwiejsi do ogrania niż byli Baltimore Ravens. I tutaj widzę tą szansę dla Miami Dolphins.
A właśnie a propos gry biegowej, przypomniało mi się jedno nazwisko, Forsett. Forsett, który dołączył do drużyny Denver Broncos. Jak myślisz, będzie on miał kluczowe znaczenie w tych ostatnich spotkaniach sezonu? Bo już Broncos omawialiśmy, ale myślę, że warto wrócić do tej postaci, bo mimo wszystko może chyba ona być tym brakującym ogniwem obrońców tytułu. Jak ty to widzisz?
Nie sądzę, żeby on odegrał jakąś dużą rolę w tej chwili. Owszem, są osoby, które widzą w nim jakiegoś czarnego konia, który nagle może jakoś zacząć błyszczeć w Denver Broncos, ale wydaje mi się, że jego podpisanie w Denver to taka trochę pochodna stylu prowadzenia drużyny Garego Kubiaka, który lubi mieć sporo running backów, który lubi opierać grę swojej drużyny właśnie na grze biegowej, ale nie sądzę, żeby Justin Forsett nagle powstał jak Feniks z popiołów i nagle no, zaczął zdobywać jakieś statystyki na NFL.
Okej, kolejny mecz to Jacksonville Jaguars, Minnesota Vikings, pozostając w klimacie drużyn, które lubią mieć dużo running backów. Jacksonville Jaguars mają dwóch dobrych. Patrząc na nazwiska, wydaje się, że zarówno Yeldon, tak jak i Chris Ivory to elita NFL. Szczególnie Ivory po ostatnim udanym sezonie w Jets, a tutaj mamy kompletną kichę. Jacksonville Jaguars dopisują porażki za porażką. W tym tygodniu będą mierzyć się na swoim obiekcie z Minnesota Vikings. Teoretycznie powinno być im łatwiej odnieść te trzecie zwycięstwo, bo Vikings w tych rozgrywkach lubią przegrywać, chociaż to brzmi może strasznie, bo zainwestowali naprawdę sporo w swój skład. No ale wydaje się, że Jacksonville Jaguars stać na zwycięstwo, chociaż mówię to z takim bardzo cienkim głosem, bo kurczę, mieli w tym sezonie rządzić ligą, mieli być rewelacją rozgrywek, a tak naprawdę zagrali jak Cleveland Browns, tylko dwa zwycięstwa są myślę, że równym rozczarowaniem jak drużyna z Ohio.
Tak, zdecydowanie tak. Jedno z największych rozczarowań tegorocznych rozgrywek to ekipa z Jacksonville. Z drugiej strony Minnesota Vikings wydaje mi się, że odbili się już od dna. Ten mecz przeciwko Dallas Cowboys pokazał, że no, Vikingowie no, nie powiedzieli jeszcze w tym sezonie ostatniego słowa i przeciwko takiej drużynie jak Jacksonville Jaguars powinni wygrać. To powinni wygrać w cudze. Defensywa powinna zagrać odrobinę lepiej, no i sam Bradford powinien zagrać odrobinę lepiej. Dla mnie faworytem w tym meczu są Minnesota Vikings, którzy mają jeszcze cień szansy, żeby o cokolwiek powalczyć. Jeszcze matematycznie nie są poza nawiasem tegorocznych rozgrywek, a Jacksonville Jaguars myślę już przede wszystkim o wakacjach.
Kolejny mecz to Houston Texans Indianapolis Colts. Wczoraj oglądałem Monday Night Football i przecierałem oczy ze zdumienia. No kurczę, Andrew Luck grał naprawdę kosmiczne spotkanie. Widać, że ta ekipa Colts chyba się zazębia w pewnym sensie, chociaż może to też jest złudne, bo grali z Jets, którzy rozczarowują niesamowicie. Mają jedną z czterech może najlepszych linii defensywnych ligi, a Andrew Luck no, zagrał z nimi jak z dziećmi. Nie wiem, czy to zwyżka formy Indianapolis Colts, czy tak beznadziejni Jets, ale oglądało mi się ich ofensywę w tym Monday Night Football z przyjemnością. Widzisz szansę na pokonanie Texans? Bo to dałoby im też sporą nadzieję na playoffy, bo wyczyściliby sobie już dosyć dobrze sytuację. Houston Texans, mówiliśmy też o tym, mają całkiem niezłą sytuację w dywizji, ale mają też bilans 6-6. Jeżeli Colts by z nimi wygrali, no to znowu mają wszystko w swoich rękach.
Dokładnie tak, jest to arcyważny mecz dla obu drużyn. bezpośrednie starcie, które tak naprawdę może zadecydować o tym, kto wygra tą dywizję. Tam Tennessee Titans mogą włączyć się jeszcze do walki.
Też bilans 6-6.
Właśnie, ale Indianapolis Colts i Houston Texans, no jest to naprawdę mecz z niesamowitą stawką. Broncos Wilder również zagrał ni stąd, ni stąd bardzo dobry mecz, przynajmniej statystycznie. Z drugiej strony ta największa na papierze broni Houston Texans, czyli Lamar Miller, kompletnie zawodzi i mówi się o kolejnych kontuzjach. Praktycznie z tygodnia na tydzień Lamar Miller musi zejść z boiska z podejrzeniem takiej czy innej kontuzji. Czy to noga, czy to klatka piersiowa, czy to podejrzenie wstrząśnienia mózgu. No ma bardzo trudno, żeby utrzymać się na boisku przez wszystkie cztery kwarty. I chyba trudno spodziewać się, że Lamar Miller będzie spełniał w tym sezonie pokładane w nim oczekiwania. Z drugiej strony, oglądając Monday Night Football, owszem, trzeba wziąć sporą poprawkę na to, że to był mecz przeciwko New York Jets, ale wyjazdowe zwycięstwo w takim stylu no, skłania do myślenia. Rzeczywiście, może wypoczęty Andrew Luck, który dochodzi do siebie po concussion, rzeczywiście nagle zacznie grać o wiele, wiele lepiej.
Defensywa zagrała kapitalnie, nie?
To moim też faworytem są Colts.
Dokładnie, mówię, defensywa zagrała też kapitalne spotkanie. Fakt, że przez moment tam nawet rozgrywał Bruce Petty w drugiej połowie, ale kurczę, no grali kosmiczne spotkanie. Takich Colts to już dawno nie widziałem.
Tak, bardzo solidnie po obu stronach piłki i no, wynajmniej jest najważniejsze, żeby zacząć dobrze grać w grudniu i później pociągnąć tą dobrą prosperitę na kolejne miesiące, na styczeń i ewentualnie Super Bowl w lutym. Colts mogą być taką drużyną, która właśnie w grudniu, właśnie wtedy, kiedy to jest najważniejsze, zaczynają grać lepiej.
Okej, kolejny mecz to San Diego Chargers, Carolina Panthers. No kurde, znowu w Carolina Panthers dzieją się dziwne rzeczy. Spotkanie Sunday Night Football. Zaczynamy od tego, że rozgrywającym jest Anderson. Rzuca pierwsze chyba od razu pick six albo interception.
Pierwsze podanie.
I od razu do rywali. Później wchodzi w jego buty Cam Newton. Wszyscy zastanawiają się, o co chodzi. Podobno później radia Karoliny Panthers dowiadujemy się, że chodzi o względy dyscyplinarne. No ale kurczę, co tam Riviera nie panuje na drużynę? Jak to twoim zdaniem wygląda? Bo to była świetna układanka, a tak się rozsypała, że nie można chyba tylko tego wyjaśniać brakiem Luka Kichliego w składzie.
Nie, Panthers mają już po sezonie. Oni już niczego wielkiego nie ukrają. Coach Riviera już w tej chwili mówi, że no źle jak gdyby rozegrane były oczekiwania stawane przed tą drużyną w tym sezonie, że oni chcieli no, przedłużyć sukces z zeszłego sezonu. Pamiętasz, 15 kolejnych zwycięstw z rzędu, oczywiście awans do Super Bowl. No i tak samo miało być w tym sezonie. I od samego początku tej ekipy nic nie wychodzi. No i stąd biorą się te frustracje. Cam Newton został posadzony na ławie za łamanie reguł dotyczących stroju, dotyczących ubioru. Każdy z zawodników Carolina Panthers jest zobowiązany do tego, żeby wejść na stadion ubrany w garnitur i krawat. Cam Newton, no jak sami to widzimy, jest niesamowitym ekscentrykiem, jak chodzi o ubiór. On ubiera się dziwnie, to chyba za mało powiedziane. No mówiliśmy, że jego stylistą pewnie jest jakiś amerykański odpowiednik Jacykowa. Ale naprawdę, no, nie ma tutaj ani grama przesady. I Panthers po zeszłotygodniowym meczu nie wracali do North Carolina. Zostali na zachodnim wybrzeżu, żeby mieć bliżej do przed następnym spotkaniem. I Newton tłumaczył się, że zabrakło mu koszul, do których mógłby założyć krawat. No jakoś nie kupuję takiego tłumaczenia ust gościa, który zarabia dziesiątki milionów dolarów rocznie. Powinno go być stać na to, żeby ubrać się dowolnie. I Riviera powiedział, że on każdego zawodnika traktuje w dokładnie taki sam sposób. Nie ma wyjątków dla nikogo, niezależnie od tego, jaką wielką gwiazdą jesteś. I karnie mecz rozpoczął Derek Anderson. Zaczęło się tak, jak się zaczęło. Podobno miał występować przez pierwszą serię, no ale chciał, że ta seria potrwała tylko jedną zagrywkę.
No właśnie, i też chciał coach Riviera trochę nauczyć Cama Newtona pokory, a z drugiej strony okazało się, że wpuścił Andersona, Anderson od razu rzucił interception i
to nie do końca była wina Andersona.
Dokładnie, ale mówię, że wiesz, ale tak pochodna
interception jest interception.
Dokładnie, i Newton może powiedzieć, no tak, chciałeś pokazać, to pokazałeś, tak, swoją dyscyplinę i masz, i przez to przegraliśmy. Pewnie wiesz, wiadomo, że nie przez to, no ale jest to jakiś punkt do obrony dla Cama Newtona, a to, że zawodnik Panthers ma problem z tym, by przyznać się do własnych błędów, to wiemy nie od dzisiaj. Kolejny mecz to derby stanu Ohio. Pewnie tam wszyscy wstrzymują oddech, bo zapowiada się kosmiczne widowisko. Tak naprawdę beznadziejny mecz, który nie obchodzi nikogo. Cincinnati Bengals kontra Cleveland Browns. Tak naprawdę kibiców nie obchodzi, kto ten mecz wygra, ale może będzie ich obchodzić to, kto w tym meczu może nazdobywać sporo punktów. Widziałem na twoim profilu facebookowym Fantasy Football Polska, że bardzo propsowałeś defensywę Cincinnati Bengals. Powiedz dlaczego.
No, w zasadzie każda defensywa, która gra przeciwko Cleveland od ładnych kilku tygodni, no, gwarantuje całą masę punktów. Ten mecz będzie wyjątkowy, bo no, przyzwyczailiśmy się do tego, że Cleveland przegrywają automatycznie i przegrywają w każdym i przegrywają w fatalnym stylu, ale wraca RG3 na ten mecz. Mówi się o tym, że Griffin ma wystartować na pozycję rozgrywającego w Cleveland.
O mój Boże.
Wcale nie oznacza to, że Cleveland wygrają tego meczu, a wręcz przeciwnie.
Pogoda zapowiada deszcz i mróz. Pogoda zapowiada deszcz i mróz. Jak jeszcze Cam Newton zacznie rzucać, biegać. Boże, nie chcę tego widzieć.
Pytanie, czy Griffin będzie w stanie wytrzymać przez cały mecz? Bo on z tym ma ostatnie problemy. Jeżeli no, po raz kolejny nie zmieni swojego stylu gry i jeżeli rzeczywiście pogoda będzie taka, jak to zapowiadasz, no to będzie miał trudno, żeby cokolwiek zdziałać. Myślę, że Bengals otrzą sobie na nich zęby już w tej chwili. Bengals zagrali defensywnie całkiem nieco spotkanie już w zeszłym tygodniu, pokonując Philadelphia Eagles. Wydaje mi się, że jest spora szansa na to, że no, pójdą za ciosem i zdemolują dosłownie Cleveland Browns.
No nawet gdyby Cleveland Browns udało się wygrać pierwszą połowę, to trener Hugh Jackson zadba o to, by w drugiej połowie zagrał drugi rozgrywający, więc naprawdę Cincinnati Bengals mają tyle argumentów, że nie wiem, co by musiało się stać, by oni skończyli ten mecz z porażką na koncie. Kolejny mecz to spotkanie dywizyjne Chicago Bears z Detroit Lions. Kibice Chicago chyba nie są mimo wszystko tak 0-1 co do tego sezonu. No wyszło fatalnie, ale zagraliście kilka spotkań dobrze. Mi się wydaje, że z Lions też powalczą. O zwycięstwo będzie trudno, ale nie będzie to chyba dramat.
Mam nadzieję, że właśnie Bersi no, nie położą się na plecach i nie zaczną udawać, że nie żyją już przed rozpoczęciem tego meczu.
Howard świetnie gra, nie? To też wasza taka, akurat w trudnych czasach, jakie macie w ofensywie, to też taka jest no, dosyć solidna opcja, na której można polegać.
Jest światełko w tunelu. Wiesz, ja nie dawałem większych szans Bersom w konfrontacji z San Francisco ze względu na kontuzje, które się niesamowicie piętrzą po obu stronach piłki. Kyle Long, Tommy Massey w linii ofensywnej. Teraz Cody Whitehair jeszcze miał jakiś uraz. On podobno wszystko jest okej, był w stanie wrócić do gry z center Chicago. Ale tych kontuzji jest cała masa. Alshon Jeffrey zawieszony. Jay Cutler nie gra do końca sezonu. I mamy Matta Barkleya, który tak naprawdę debiutuje w NFL w tym sezonie. W takiej prawdziwych meczowych sytuacjach. W defensywie trup sieli się jeszcze bardziej gęsto. Dlatego mówię, że teoretycznie Bersi powinni przegrywać z każdym. Tymczasem okazało się, że ci młodzi, ci zmiennicy, ludzie, którzy zostali wybrani w tegorocznym drafcie, albo ludzie, którzy mają na swoim koncie dwa sezony gry w NFL, nagle zaczynają grać bardzo dobrze. Takimś rodzynkiem był oprócz Jordana Howard na przykład Nick Kwiatkowski, linebacker polskiego pochodzenia. Ogólnie tegoroczny draft Bears są całkiem nieźle, bo mają, tak jak no, wspomniałem, Cody Whitehair z drugiej rundy draftu spisuje się świetnie, Jordan Howard, fenomenalny linebacker, który będzie w Chicago na lata. No i Leonard Floyd. Pamiętacie, dwa tygodnie temu miał tą bardzo groźną kontuzję. Przez ponad 8 minut leżał na murawie i była obawa, że straci czucie w rękach i nogach. Okazało się, że to tylko wstrząśnienie mózgu i bardzo szybko, w ciągu zaledwie 2 tygodni wrócił na boisko i zagrał doskonałe spotkanie przeciwko Colinowi Kaepernickowi. Ci młodzi w Chicago, to jest takie naprawdę spore światełko w tunelu i tak jak mówisz, Bersi powinni, mam nadzieję, przynajmniej powalczyć. O zwycięstwo będzie trudno, ale mam nadzieję, że mecz będzie wyrównany.
Jasne, no właśnie mówię, że wiesz, pewnie z Lions nie wygrają, ale myślę, że bez walki tego meczu nie oddadzą. New York Jets w kolejnym spotkaniu grają San Francisco 49ers, to już godzina 22:05. Ostatni mecz tych drużyn to 2012 rok i wtedy 34-0 wygrała drużyna San Francisco 49ers. Teraz nie ma co się tego spodziewać, teraz to myślę, że będzie mecz, w którym już raczej też nie zobaczymy Ryana Fitzpatricka. Głośno mówi się o tym, że Monday Night Football to było jego ostatnie spotkanie w tym sezonie i ostatnie spotkanie w Jets, możliwe, że nawet ostatnie spotkanie w NFL, bo takie głosy też się słyszy. Czy rozgrywającym będzie Petty, bo Hackenberg jest kontuzjowany. Czy Petty da radę ograć defensywę San Francisco 49ers? Jak to widzisz?
No znowu kolejne starcie gigantów, prawda? Po meczu Ninersów z Bears, teraz mamy Niners z Jets. Jets zagrali fatalny mecz przeciwko Indianapolis Colts. No, rozmawialiśmy o tym zaledwie kilka minut temu. No ale w porównaniu z tym, co pokazali San Francisco 49ers, tak zagrali to całkiem nieźle. Więc myślę, że Jets no, powinni wygrać ten mecz. San Francisco, którzy są w kompletnej rozsypce również. Z drugiej strony Bryce Petty, który zagrał w ostatnich czterech meczach, no, jakoś nie napawa optymizmem. No,
przynajmniej jest odważny, nie? To jest jedyna cecha, która no, może dawać mu jakieś nadzieje. Pamiętam początki Bena Roethlisbergera w lidze NFL, który też rzucał mnóstwo interception, ale właśnie nie brakowało mu odwagi i tą odwagą w pewnym stopniu gdzieś tam sobie ten celownik już tak wyćwiczył, że trafiał do swoich receiverów, może Bruce Petty. No ma tą siłę w ręku. Ja pamiętam, jak on grał w Baylor, on był następcą RG3 i pamiętam, że też całkiem nieźle sobie radził, ale no, raczej wielką gwiazdą ligi i zbawcą Jets nie będzie. No, mimo wszystko solidny rzemieślnik może z niego być. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale San Francisco 49ers też nie stawi jakichś wielkich warunków. Kto wie?
Nie, absolutnie. Jeżeli popatrzysz na zawodników, którzy grają dookoła rozgrywającego, no to tutaj Jets w porównaniu z San Francisco wyglądają no, mimo wszystko lepiej. Począwszy od samego Brandona Marshalla przez Matta Forte. Jeżeli Carlos Hyde z tego meczu nie wygra dla Ninersów, no to nie widzę jakiejś innej recepty. Chyba, że nagle przybudzi się Colin Kaepernick. No bo
ja słyszałem, że Blake Gabbert ma być rozgrywający w tym meczu.
No, widzisz, ja czytam, że Kaepernick jednak wraca, że to...
Powrót króla.
To był tylko zabieg na jeden mecz. I Kaepernick ma dokończyć sezon jako starter w San Francisco. Trudno to przewidzieć w tej chwili. Ale no, gdyby mu się na kogoś postawić, to chyba na Jets.
Kolejny mecz, niezwykle ciekawie zapowiadający się to New Orleans Saints grają z Tampa Bay Buccaneers. 22-25, no i Tampa Bay rosną nam powoli na takiego czarnego konia finiszu rozgrywek. Jak widzisz ten mecz? Bo zapowiada się on ekscytująco, szczególnie jeżeli chodzi o defensywę Tampa Bay Buccaneers. No kurczę, aż takiego postępu to po nich się naprawdę nie spodziewałem.
Bardzo ciekawy mecz, niesamowicie ciekawy mecz. I popatrzmy, z kim Tampa jest w stanie wygrać. Od tego meczu z Kansas City Chiefs grają naprawdę całkiem nieźle w defensywie. James Winston wyrastał na takiego Cama Newtona tego rocznego rozgrywek. Z drugiej strony no, mamy New Orleans Saints, którzy przede wszystkim samego Drew Breesa. Ja myślę, że Brees nie pozwoli sobie na to, żeby mieć dwa fatalne występy pod rząd i pociągnie tą formację ofensywną. Że na pewno oni bardzo mocno przepracują najbliższy tydzień. Z drugiej strony święci grający w taki sposób, jak grają w tej chwili, przede wszystkim w defensywie, wydaje mi się, że nie będą w stanie przeciwstawić się Tampa Buccaneers. Myślę, że Bucks zaliczą, że Korsarze zaliczą kolejne zwycięstwo.
Mam podobne zdanie. Wydaje mi się, że to będzie ciekawy mecz. Pewnie rozstrzygnie go ostatnie posiadanie. Będzie trzeba na niego zwrócić uwagę, bo chyba zapowiada się najbardziej emocjonująco z tych o 22:25. Kolejny mecz to Los Angeles Rams, Atlanta Falcons. Myślisz, Łukasz, że Jeff Fisher przygotowuje swoich zawodników na Tonego Gonzaleza? Jak to widzisz?
Tak, dobre pytanie. Ciekawe, kto w tym zeszyciku Fishera jest w tej chwili w składzie Falka. Falcons przystopowali ostatnio. Oni naprawdę zaczęli świetnie i to nie jest taka totalna katastrofa jak w zeszłym sezonie. Ale już nie kroczył on zwycięstwa do zwycięstwa i to niezaprzeczalne takie liderowanie w NFC South nagle zaczyna się chwiać, bo Tampa Buccaneers coraz mocniej im zagrażają i no, nawet w tym spotkaniu Atlancie nie będzie, myślę, tak łatwo. Chociaż no, jeżeli chcesz się odbić od dna, chcesz znowu kroczyć na taką ścieżkę wygrywania, to no trudno będzie łatwiejszą drużynę niż, łatwiejszego przeciwnika niż Los Angeles Rams.
No tak, tym bardziej, że tym bardziej, że ten duet Ryana z Jonesem naprawdę działa i nawet w ostatnim meczu, mimo porażki, to grali całkiem nieźle i dopóki coach Falcons nie zaczął tam kombinować ze składem, to wyglądało to dobrze. Moim zdaniem też ogranicza trochę Jonesa, bo on mógłby łapać zdecydowanie więcej piłek, widać, że jest w formie. A próbuje jakoś innych zagrań, nie wiem.
Mówi się, że Julio ma kontuzję turf toe, kontuzję wielkiego palca u nogi, bardzo bolesną i przewlekłą kontuzję, którą można do pewnego stopnia maskować, ale która no, powoduje, że czy to running back, czy to wide receiver no, nie gra w pełni swoich możliwości i no, nie wiadomo, co tak naprawdę będzie się działo z Julio Jonesem w następnych tygodniach. Ja chcę też zwrócić uwagę na to, że defensywa St. Louis Rams to już nie ta sama formacja z początku sezonu. Tam jest coraz więcej dziur i coraz trudniej im się gra przeciwko nawet średniej klasy formacjom atakującym. I tutaj Falcons powinni mieć sporą przewagę, że ich atak powinien dobrze spisać się nawet grając przeciwko defensywie Los Angeles.
Okej, okay, kolejny mecz to kolejny też śnieżny mecz na Lambeau Field. Green Bay Packers będą podejmować osłabionych kontuzją Earla Thomasa Seattle Seahawks. Jak myślisz, duże znaczenie będzie miała kontuzja Thomasa dla postawy Seahawks w dalszej części sezonu? Bo mówi się, że to przerwa po złamaniu nogi, jeżeli dobrze kojarzę. Potrwa 6 tygodni, ale moim zdaniem raczej już Thomasa w tych rozgrywkach nie zobaczymy. I ten mecz z Packers może uda im się jeszcze wygrać, ale może być problem w dalszej części rozgrywek.
Tak, zdecydowanie. Tak mówi się, że Earl Thomas, nawet jeżeli wyzdrowieje i nawet jeżeli Seahawks będą ciągle grali, to już w tym sezonie na boisko nie wróci. On tam zaczął przewąkiwać dosyć głośno o tym, że poważnie rozważy zakończenie swojej sportowej kariery. Nie wiadomo, czy ta kontuzja, ta złamana kość podłudzie nie będzie oznaczała końca jego kariery w NFL tak naprawdę. A no, mówmy się, no tego typu zawodnik będzie niesłychanie istotny w konfrontacji przeciwko drużynie takiej jak Green Bay Packers, która stoi przede wszystkim no, mocnym atakiem. Packers muszą teraz w tej chwili wygrywać każdy mecz, muszą liczyć na potknięcie Detroit Lions i sami muszą być no, w zasadzie perfekcyjni do końca tegorocznych rozgrywek, żeby utrzymać się jeszcze w walce o playoffy, więc no, będzie im naprawdę to zwycięstwo bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Seahawks oprócz Earla Thomasa jest jeszcze kontuzja Thomasa Rawlsa, który też musiał w pewnym momencie zejść z boiska, co prawda wrócił do gry, ale nie wiadomo, co się dzieje z podstawowym running backiem Seahawks. To będzie również bardzo ciekawa zagadka przed tym spotkaniem.
No i kolejny śnieżny mecz. Myślisz, że to może być problem dla przyjezdnych?
Myślę, że tak. No, Seattle nie grają w hali, Seattle nie grają w ciepłym klimacie, jak San Diego Chargers. No ale na pewno śniegu w Seattle jest stosunkowo mniej niż w Green Bay i na pewno no, miejscowi będą mieli odrobinę no, przynajmniej psychologiczną przewagę nad ekipą Seattle. Ja myślę, że Green Bay Packers powinni wygrać to spotkanie. Będzie to no, zacięty, bardzo fizyczny mecz, ale Packers w tej chwili grają o wszystko. Dla nich każdy mecz w tej chwili to mecz, który może oznaczać dla nich eliminację z dalszych rozgrywek, więc myślę, że powinni to spotkanie wygrać.
Okej, okay, kolejny mecz to Sunday Night Football. Dallas Cowboys będą grali z New York Giants. Ostatnie ich spotkanie, ta jedyna porażka Dallas Cowboys w tym sezonie, to właśnie mecz Giants. Teraz Giants będą mieli okazję podejmować Cowboys w Nowym Jorku. Wydaje ci się, że mogą mieć szansę na już dziewiąte zwycięstwo w sezonie, bo dla mnie to no, wygląda kurczę. Jak widzę te spotkania Giants, to wydaje mi się, że to nie jest możliwe, że ta drużyna ma tak dobry bilans.
Ja myślę, że Giants wygrają ten mecz. No, ten ciąg kolejnych zwycięstw Dallas musi się w końcu skończyć. Niewiele brakowało, a byłoby trudno zwycięstwo z Minnesotą, ze słabiutką Minnesotą. I Dallas Cowboys, tak jak powiedziałeś na początku dzisiejszego podcastu, no przyklepali już swój awans do playoffów, więc spodziewam się, że w tej drużynie nastąpi takie małe psychiczne rozluźnienie. Jesteśmy już in, mamy już zagwarantowaną grę w playoffach. Nikt nie jest w stanie nas w tej drugiej części rozgrywek wykluczyć i to może oznaczać jakieś no, rozprężenie w tej drużynie.
No ale już tam zapowiedzieli też właściciele Dallas Cowboys, jak i zawodnicy Cowboys, że tak naprawdę to ten awans nic nie zmienia, bo oni wiedzieli, że będą w playoffach, oni teraz chcą walczyć o wolny tydzień, więc to żadnego żadnym rozprężeniu nie ma mowy.
Oni muszą się wypowiadać w tym tonie. No, nie może powiedzieć trener, czy właściciel, dobra, chłopaki, robota odwalona, teraz sobie odpoczniemy i zaczniemy znowu grać w styczniu. Nie można się wypowiadać w takim tonie, więc stąd te wypowiedzi Jerry'ego Jonesa. Ale no, na pewno w głowach zawodników no, będziesz widniała ta myśl, że porażka z New York Giants tak naprawdę niczego wielkiego nie zmieni, jak chodzi o ich przyszłość. Oni ciągle będą mieli przewagę nad resztą stawki w dywizji, ciągle będą kontrolowali swój los. Z drugiej strony New York Giants, tak jak powiedziałeś, to ekipa, która potrafi grać z Cowboyami, która Cowboyów doskonale zna.
Która ich pokonała w tym sezonie.
Była zmotywowana. Tak. Więc no, dla mnie są New York Giants nawet nie cichym, ale nawet spory faworytem do zwycięstwa w tym meczu. Nie wiem, jak wygrają z Dallas, ale myślę, że wygrają.
No mi się wydaje, że drużyna Cowboys będzie chciała udowodnić na obiekcie w Nowym Jorku, że ta porażka u siebie to był tylko wypadek przy pracy i będą chcieli się jeszcze dodatkowo zmotywować tym spotkaniem. No zobaczymy. Zamykamy kolejkę meczem Ravens-Patriots. Patriots wiemy już, że raczej do końca sezonu nie zagra Gronkowski. Jak wielkie jest to osłabienie dla drużyny Patriots i jak wielkie będzie miało to znaczenie w meczu z Baltimore Ravens, którzy no są rozpędzeni tym wielkim zwycięstwem też z Miami Dolphins, swoim zdaniem. Mecz będzie na styku? Może mogą Ravens sprawić niespodziankę i w Bostonie pokonać Patriots? Czy aż tak daleko byś nie szedł?
Będzie to mecz na styku. Nie liczę na zwycięstwo Ravens, ale jeżeli przeanalizujesz całą dywizję, no to mamy dwóch zdecydowanych faworytów w tej chwili. Oakland Raiders i New England Patriots. Natomiast na pozycję tych trzecich niespodziewanie wskoczyli Baltimore Ravens w tej chwili. To nie Pittsburgh Steelers, to nie żadna dywizja, nie żadna drużyna z AFC South, a właśnie Baltimore Ravens są tą trzecią siłą w tej chwili w AFC. Gwarantuję, że tanie skóry nie sprzedają.
Dodatkowo pierwsza defensywa statystycznie ligi, więc to też dużo mówi, nie? No i widać to w tej grze, że to naprawdę się zazębia i fajnie wygląda, mimo tych kontuzji, bo przecież drużyna Baltimore Ravens przed sezonem została solidnie osłabiona, a tego zupełnie nie widać.
Tego w tej chwili nie widać, jest to świetnie zarządzana, świetnie trenowana drużyna, naprawdę. Tego akurat brata Harbo trzeba chwalić za umiejętność pracy z ludźmi, bo raz, że uwielbiają go zawodnicy, dwa, że przez wiele, wiele sezonów potrafi kruki utrzymywać w czołówce ligi. Z drugiej strony powiedziałeś, że nie ma Gronkowskiego. Wydaje mi się, że Bill Belichick będzie w stanie jakoś dostosować swój styl gry. Takim nazwiskiem, na które chciałbym zwrócić uwagę wszystkich graczy fantasy football, jest Malcolm Mitchell. Zawodnik, który najprawdopodobniej jest jeszcze dostępny na waiver wire.
Właśnie go zgarnąłem przed kolejką.
Gratuluję, bo jest to rookie, o którym Tom Brady się wypowiadał w samych superlatywach przed rozpoczęciem sezonu. I on tuż przed rozpoczęciem rozgrywek doznał dosyć poważnej kontuzji łokcia. Dlatego nie widzieliśmy go na początku rozgrywek, natomiast w tej chwili rozegrał drugi, kolejny, bardzo solidny mecz. Ma całą masę złapanych piłek, jeszcze więcej targetów, jeszcze więcej piłek rzuconych w jego stronę i to nie właśnie Chris Hogan, to nie Martellus Bennett, to nie żaden trening backów, ale do niego, wydaje mi się, będzie leciała większość piłek, która normalnie poleciałaby w stronę Roba Gronkowskiego. Ja na przykład startuję Michela w jednej z moich drużyn i nawet dwa razy się nie będę nad tym zastanawiał. Wydaje mi się, że skończy w gronie 24 najlepiej punktujących skrzydłowych w tym tygodniu.
Okej, to wszystkie spotkania w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu dużą część rozgrzewki, a może nawet całą, poświęcimy lidze NCAA, bo tam już zakończyły się mistrzostwa konferencji. Jesteśmy tuż przed playoffami. Już o nich jest głośno przed ich rozpoczęciem, ale dlaczego? To wszystko już za tydzień. Dzięki wielkie za dzisiaj. Był z wami duet Łukasz Dudka
i Karol Protaś. Piękne dzięki, panowie. Do usłyszenia za tydzień.
Nowa dźwiękowa PIXX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel@pachelski.pl